8.05, obiecany przegląd prasy. Słuchaliśmy o tym, jak Angie Stone nie chce cię stracić, a więc my też nie chcemy cię stracić. Słuchaj nas, będzie jeszcze ciekawiej. Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy w gazetach warszawskich, polskich. Oczywiście na temat wczorajszej rekonstrukcji, która chyba jeszcze nie była rekonstrukcją. Rzeczpospolita pisze: nie całkiem nowy rząd premiera Morawieckiego. Dziennik Gazeta Prawda: nowy rząd w starym składzie. Nasz dziennik: rząd kontynuacji. Tylko Gazeta Polska codziennie, nie ma wątpliwości. I na pierwszej stronie jest po prostu słowo premier. Co nie znaczy, że wszyscy nie mają wątpliwości, bo w tejże Gazety Polskiej codziennie jest artykuł Krzysztofa Karnkowskiego: pęknięcie na starcie, ze znakiem zapytania. Zmiana premiera poprzedzająca głębszą rekonstrukcję rządu przyniosła pierwsze tak poważne pęknięcie między tym, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości i powtórzyły sympatyzujące z tym obozem politycznym media, a odczuciami dużej grupy wyborców. W Gazecie Polskiej codziennie też ciekawy komentarz politologa Michała Kuzia: premier do zadań specjalnych. Nowy rząd na największe wyzwania może natrafić w polityce zagranicznej. Premier Morawiecki dotychczas miał dobre kontakty w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. W Niemczech powstaje jednak wielka koalicja z Martinem Schulzem, czyli będzie to koalicja znów bardzo antypolska. We Francji prezydent Macron cały czas chce zrobić z Polski to złe dziecko Europy, więc będzie tu potrzebna nowa dyplomatyczna sprawność. Z kolei pan Ryszard Kapuściński, to nie jest nieżyjący pisarz, tylko żyjący jak najbardziej na szczęście szef klubów Gazety Polskiej, pisze: ta zmiana nie wchodzi w grę. Chodzi mu oczywiście o to, że nie może dojść, jego zdaniem, do dymisji szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.
Mówiłeś o tym Kapuścińskim, który współpracował z bezpieką i trochę zmyślał, o którym mówi się, że jest świetnym, mówiło się, że był świetnym reportażystą. Tak?
Tak.
O tym? A, o tym.
O tym. O tym, bo zbieżność nazwisk, rzeczywiście współpracował z bezpieką na temat tego.
I trochę zmyślał, jak mu udowodniono zresztą.
Może był bardziej pisarzem niż reportażystą.
Chyba tak.
W dzienniku Gazecie Prawnej jest na temat zadań nowego rządu społeczna gospodarka rynkowa, czyli czekając na expose. Expose będzie, miejmy nadzieję, dzisiaj i wtedy dowiemy się, jakie są zamiary pana premiera.
Expose, czyli pan premier przemówi ludzkim głosem.
Tak, miejmy nadzieję, że przemówi. Coś tu jeszcze było ciekawego. Aha, z naszym wczorajszym gościem wywiad w dzienniku Gazecie Prawnej z Romualdem Szeremietiewem. Obronne sekrety szefa MON. To jest nie w porządku. Mamy nieodpowiednią strategię obronną kraju, która została przyjęta dla innego położenia geopolitycznego. Pojawiło się przecież realne zagrożenie ze wschodu, którego początek mieliśmy na Kaukazie, a kontynuację na Ukrainie. Tymczasem u nas ciągle obowiązuje strategia, w której konflikt wojenny jest określony jako mało prawdopodobny. Profesor Romuald Szeremietiew tutaj formułuje zarzuty wobec kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które znamy również z naszej anteny. Pytane: jakie plusy widzi pan w działaniach ministra Macierewicza? Próba odbudowy etosu polskiego żołnierza. To oczywiście bardzo ważne, chociaż etos wojen nie wygrywa. W Rzeczpospolitej grupa przestępcza w policji. Ktoś podrobił podpisy funkcjonariuszek stołecznej policji, by utrącić możliwy awans ich niedawnego przełożonego, inspektora Andrzeja Krajewskiego. Kobiety zawiadomiły prokuraturę krajową. Krajewski stracił stanowisko w listopadzie po zarzutach o mobbing. Ta sprawa jest wyjaśniona. Teraz ma nową odsłonę. Nieznany sprawca podszył się pod dwie funkcjonariuszki i, wykorzystując ich personalia, fałszywie oskarżył komendanta. Taka to afera policji. Tak. W tygodniku Idziemy jest ciekawa wypowiedź Kazimierza Dadaka, to jest polski ekonomista pracujący w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorca w potrzasku. Polski biznesmen z jednej strony napotyka na niebywałe przeszkody ze strony administracji państwowej, a z drugiej jest narażony na niczym nieograniczoną konkurencję ze strony światowych potentatów. Ogłoszona w blisku fleszu konstytucja dla biznesu nadal jest w fazie konsultacje. Ekonomista zauważa też: kraje najwyżej notowane w rankingu łatwości robienia interesów stosują politykę ochrony własnych firm.
No bo ja bardziej znam Pierre Dadaka, który siedzi teraz w kryminale w Hiszpanii, a był handlarzem bronią, ale to chyba nie żaden krewny tego.
No, miejmy nadzieję, profesor Kazimierz Dadak pracuje na Uniwersytecie Prywatnym w Virginii i miejmy nadzieję, że nic nie ma
z Pierre Dadakiem nie ma nic
z Pierre Dadakiem, ani z handlem bronią, chyba że wykłada oczywiście o handlu bronią. Trochę z międzynarodowych portali. The Washington Post, który naprawdę nie lubi prezydenta Trumpa, pokazuje, jak strasznych sojuszników ma prezydent Trump, jeśli chodzi o swoją decyzję o rzeczywistego, a nie tylko formalnego uznania stolicy Izraela w Jerozolimie.
O tym będziemy zresztą mówić za chwilę też z naszym, jednym z naszych gości.
Będziemy dzwonić do Ziemi Świętej i pytać, co tam się dzieje. W każdym razie dziennikarze The Washington Post piszą, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie jest popierana tylko przez strasznych islamofobów, między innymi przez Milosza Zemana. Tam w internecie jest zdjęcie w ogóle Milosza Zemana z taką straszną jakąś giwerą, żeby pokazać, jaki jest straszny. Przez Gerta Hildercza.
Straszny Czech.
I przez Hansa Christiana Strachego, lidera Wolnościowej Partii Austrii. To są ci sojusznicy Trumpa w Europie. Nie ma nic o Polsce. Polska prawica powinna chyba czuć się zawiedziona. I jeszcze chciałem powiedzieć, że popieram prezydenta Macrona. Przynajmniej ja popieram. Nie wiem, czy państwo popieracie.
O, coś takiego.
Bo prezydent Macron chce zrobić porządek w szkołach. O. I gazety francuskie, nawet sprzyjające prezydentowi Macronowi, piszą, że to spowoduje straszny chaos. Mianowicie chce zakazać używania i przenoszenia komórek, proszę państwa, do szkół. A w zamian za to chce przywrócić tradycyjne metody spędzania wolnego czasu. Na przykład nauczyciele mają namawiać młodzież, żeby grała w piłkę zamiast siedzieć w komórkach. Co więcej, nauczyciele mają być zobowiązani do tego, żeby w każdej szkole był chór. Takie rzeczy chce robić prezydent Macron we francuskiej edukacji, a ponieważ Polska zwykle kopiuje rzeczy, które są we Francji, taką mamy historyczną tradycję, może to też skopiujemy.
A to się pomakroniło.
Strasznie się pomakroniło. Jeszcze jeden międzynarodowy artykuł gdzie to jest, kurczę? A, The Atlantic. Jest takie czasopismo amerykańskie i tam jest artykuł pani Julii Joffe. Ja nie wiem, czy pani Julia Joffe ma coś wspólnego z tym Joffem, który był negocjatorem w 1920 roku po wojnie polsko-bolszewickiej. W każdym razie ona pisze,
jeszcze
czego...
Roland Joffe jest taki reżyser.
Strasznie dużo tych Joffów jest na świecie. Pani Julia, czy też Julia Joffe pisze, czego Putin naprawdę chce. Rosyjski silny prezydent wmówił Amerykanom, że jest po prostu geniuszem manipulacji, który kontroluje wszystko. Tymczasem tak naprawdę jest to po prostu gracz, któremu udało się wygrać, korzystając z dobrej międzynarodowej ekonomicznej koniunktury, a wmawianie sobie, że Putin pociąga za sznurki w Ameryce we wszystkich sprawach, to jest właśnie to, o co mu chodzi. Artykuł jest dość duży, całego jeszcze nie przeczytałem. Jak przeczytam, to opowiem.
To w następnym przeglądzie prasy o godzinie 9:00, z minutami usłyszymy dalszy ciąg pewnie. Ciekawy. My jeszcze posłuchamy teraz trochę komercji, a potem będzie następny gość, ale przed tym gościem będzie specjalna muzyka na wejście tego gościa, ale teraz posłuchajmy komercji.
Reklama. Kurier Wnet, największa gazeta w Polsce. Zapraszamy do czytania grudniowego numeru, a w nim m.in. o rosyjskiej wojnie propagandowej, o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich, o tym, co dalej z górnictwem i gospodarką morską, a także o twórczości Chestertona. Na deser felietony Piotra Wita, Jana Bogatki i życzenia prosto z Irlandii. Kurier Wnet to jest jedyna taka gazeta.